Crime and Investigation Polsat. Produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Opowiem Ci o zbrodni, zrealizowany na podstawie polskiej serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat.
Nie da się uciec od nierozwiązanych problemów z przeszłości. Takie rany same się nie zabliźniają. Mogą tylko przyschnąć. Wystarczy drzazga, żeby znowu zaczęły krwawić. Mieczysław Gorzka.
Halina! Halina! Ej!
Choć trudno w to uwierzyć.
Mamo? Mamo?
Wie pan może, gdzie jest pańska żona Halina?
Otwieraj to!
Dzwoniłem do niej wczoraj kilka razy. Krótko rozmawialiśmy.
Ta historia zdarzyła się naprawdę.
Wszystko mi ukradła. Pieniądze, mieszkanie. Co, teraz chce mnie do pudła wsadzić? Otwórz! Otwórz te drzwi!
Mieczysław Gorzka. Pisarz z wykształcenia ekonomista. Autor książek o tematyce fantastyczno-naukowej, fantasy, sensacyjnej, kryminalnej i horrorów. Twórca postaci komisarza Marcina Zakrzewskiego, znanego z cyklu Cienie przeszłości. Dziś opowie o tajemniczym zabójstwie pielęgniarki z Jasła i procesie, który opierał się na poszlakach.
Przyjąłem zaproszenie do programu, aby opowiedzieć wam o zbrodni. Jako pisarz zawodowo zajmuję się wymyślaniem kryminalnych historii. Zawsze jednak powtarzam, że życie pisze o mroczniejsze i bardziej zaskakujące scenariusze niż pisarze i scenarzyści. Tak jest w przypadku tej historii, zabójstwa pielęgniarki z Jasła. Gdybym ją opisał na kartach swoich książek, wielu z was by mi nie uwierzyło. Tymczasem ta historia zdarzyła się naprawdę. Jest w niej wiele poszlak, ale nie ma ciała ani narzędzia zbrodni.
Opowiem ci o zbrodni. Odcinek 6. Rozwód. W rolach głównych Adam Cywka, Grażyna Wolszczak.
Sprawa zabójstwa pokrzywdzonej rozpoczęła się właściwie 6 sierpnia 2014 roku.
Beata Piotrowicz, prokuratorka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, oskarżycielka w procesie Janusza G.
W Jaśle, gdyż partner pokrzywdzonej, z którym się oni bardzo często kontaktowali, nie mógł z nią nawiązać kontaktu.
Jasło. Jest 6 sierpnia 2014 roku, około godziny 16.
Matka cię nie chce wpuścić do domu?
No, dzwonię do niej od rana, nie odbiera telefonu.
Może nie ma ochoty z tobą gadać?
Jak przyjechałem, dom był zamknięty.
Były konkubent Haliny G.
Samochód stał, bo podglądałem przez okno w garażu i tyle. No i poczekałem, aż ktoś się pojawi pierwszy w domu i pojawił się syn, ten najmłodszy, nie?
Żartujesz chyba, no, martwię się, to nie jest w jej stylu.
Chodzisz, może po prostu nie naładowała telefonu. Mamo? Mamo?
Jak przyszedł, to weszli do domu i stwierdzili, że pokrzywdzonej nie ma. Zwrócili uwagę, że są specyficzne ślady, w związku z czym zawiadomili policję.
O godzinie 16.36 dyżurny komendy powiatowej policji zostaje poinformowany przez konkubenta Haliny G. o jej zaginięciu. Na miejscu udaje się grupa dochodzeniowo-śledcza.
Po przybyciu funkcjonariuszy policji zostały podjęte czynności, z jednej strony śledcze, czyli wykonano oględziny miejsca zdarzenia. Wykonywano czynności śledcze w celu zabezpieczenia śladów, zabezpieczenia dowodów.
Nie pościeliła łóżka, zawsze ścieli jej telefon.
Nie. Technik.
Otworzył dom, zobaczył, telefon jest na łóżku, położony, wszystkie rzeczy są, torebka, wszystko jest tam, gdzie na swoim miejscu. Jej nie ma.
W przedpokoju, na ganku, w łazience, wszędzie znaleziono niedomyte ślady krwi.
Mieczysław Gorzka, autor powieści kryminalnych.
Wyglądało to tak, jakby ktoś próbował pospiesznie posprzątać, ale nie zdążył umyć podłogi. Na drodze prowadzącej do garażu znaleziono rozerwany srebrny łańcuszek z przywieszką w kształcie prostokąta. Miłosz rozpoznał w nim łańcuszek swojej matki.
Czynności policja podjęła intensywne, dowodowe, między innymi i na miejscu tam, w domu, gdzie rzeczywiście został znaleziony łańcuszek własności pokrzywdzonej, ale też szereg innych, a przede wszystkim zabezpieczenie tych śladów, badanie tych śladów, jak się później okazało, częściowo krwawych.
Policjanci przesłuchują zarówno syna pani Haliny, jak i jej konkubenta. Konkubent zeznaje, że zaginięcie mogło mieć związek z wyznaczonym na następny dzień, 7 sierpnia, terminem rozprawy o podział majątku pomiędzy Haliną a jej byłym mężem, który wcześniej wielokrotnie stosował wobec niej przemoc fizyczną i groził jej śmiercią.
Dzwoniłem do niej wczoraj kilka razy. Krótko rozmawialiśmy. Ona miała 12-godzinny dyżur w szpitalu. Powiedziała, że już jest w domu i że jest zmęczona i zaraz idzie spać.
Cześć, synek!
Hello!
Znowu gdzieś wychodzisz?
Na grilla, mówiłem ci wczoraj. Do Aśki idę.
A, do Aśki. A czy ty przypadkiem nie pracujesz jutro?
Dzięki za przypomnienie, powiedziała pracoholiczka. Ty? Co tu jeszcze robisz? Już, spać. Jak wrócę, to ma być zgaszone światło.
O niczym innym nie marzę.
Pa!
Pa!
Z grilla wróciłem, nie wiem, koło północy.
Syn zeznaje, że wrócił do domu między 23.30 a północą. Drzwi wejściowe były uchylone. Pomiędzy drzwiami i futryną była mała szpara. Na ganku zauważył, że klucz od wewnątrz nadal tkwił w zamku i nie był całkowicie wsunięty. Zauważył też brak dywanu. Pomyślał jednak, że matka oddała go do prania.
Rano się nie widzieliśmy. Zdziwił mnie brak dywanu, ale pomyślałem, że oddała go wreszcie do prania. Wyszedłem do pracy, wróciłem pół godziny temu.
Oprócz syna i konkubenta w kręgu podejrzanych znajduje się były mąż Haliny, Janusz. Kobieta wielokrotnie informowała policję o jego licznych, trwających od lat przemocowych zachowaniach. Jedno z nich z 2012 roku zakończyło się nawet aresztowaniem mężczyzny.
W 2012 roku doszło do sytuacji, kiedy sprawca zaatakował pokrzywdzoną. Wyglądało to dość dramatycznie.
Beata Piotrowicz, prokuratorka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, oskarżycielka w procesie Janusza G.
Sprawca wybiegł do samochodu, ona się zamknęła i wybił szybę i ją w dalszym ciągu atakował.
Szmato!
Odejdź!
Ale bo cię zabiję! Gdzie...
Ach, to są...
Odejdź! Boże. Otwórz! Otwórz te drzwi! Dobra, Halina!
Otwórz ten nóż!
Wyrzucam, no. Ale otwórz, dobrze? Pogadać chcę, rozumiesz?
Rysuje nam się taki profil Janusza G. jako osoby...
Jan Gołębiowski, psycholog śledczy, profiler.
Dość brutalnej, wręcz z takimi skłonnościami sadystycznymi. Okrutnej, jednocześnie no, takiej też, można powiedzieć, przebiegły w pewien swój sposób. No i taki ten całościowy portret można byłoby określić, że przypomina nam taki typowy rys psychopatyczny.
Chcę pogadać tylko, rozumiesz?
Nie!
Wyrzucam! Otwórz drzwi. Albo ja, albo ty! Rozumiesz?
Odejdź, bo
ja się nie
ruszam!
Ja się nie ruszam!
Ty rozumiesz to, że ja mam.
Chodź tu! Otwieraj to!
Najbardziej prawdopodobną wersją było, że te działania przeciwko pokrzywdzonej podjął nasz sprawca, który był z nią skonfliktowany już od wielu lat i w związku z tym siłą rzeczy był w kręgu bliskich podejrzanych.
Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymuje byłego męża Haliny, Janusza G. W związku z jego przemocową przeszłością niemal natychmiast staje się głównym podejrzanym w sprawie jej zaginięcia.
Dobry wieczór.
Jedna ekipa przyjechała, druga zaraz, chyba nie wiem, ktoś tam zadzwonił, pojechali go od razu zabrać tam, pojechali tam do niego.
Były konkubent Haliny G.
Do tego jego miejsca stacjonowania, nie? No i stamtąd go zabrali od razu, no i...
Dobry wieczór. Ale panowie, to trochę za późno. Zresztą radiowozów nie skupuję.
Janusz Kowalski?
Od 56 lat, niezmiennie tak.
Ustalaliśmy jego niejako taki, można powiedzieć, obraz charakterologiczny. Niewątpliwie był to człowiek o skonkretyzowanych zamiarach, zamknięty w sobie, pamiętliwy, który długo żywił urazę.
Pan tutaj pracuje?
Pracuje, mieszka. Wiedzą panowie, trudno powiedzieć, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna. Czy mogę pomóc?
Wie pan może, gdzie jest pańska żona Halina?
No to tutaj to jej nie znajdziecie. Pewnie zaległa gdzieś na mojej kanapie.
Kiedy ją pan widział po raz ostatni?
Co to, spowiedź czy co?
Mężczyzna twierdzi, że nie widział byłej żony od wielu miesięcy i że miał się z nią zobaczyć następnego dnia na rozprawie dotyczącej podziału majątku. Odebrać to, co według niego podstępem przejęła.
Jeżeli nie umie nam pan odpowiedzieć, to zapraszam z nami.
Moment, panowie. To ją powinniście zatrzymać. Wszystko mi ukradła. Pieniądze, mieszkanie. Co, teraz chce mnie do pudła wsadzić?
Oni, pokrzywdzona i sprawca, byli mocno skonfliktowani już od wielu lat wcześniej. Został orzeczony rozwód małżeństwa i po orzeczeniu rozwodu w 2008 roku pokrzywdzona wystąpiła o ustalenie i podział majątku wspólnego.
Zapytam jeszcze raz, kiedy ją pan widział po raz ostatni?
A co to ja, rejestr prowadzę jakiś?
Dobra, na komisariacie ci się przypomni, weź go.
No i dobrze, to się w sądzie spotkamy.
Śledczy od razu rozpoczynają pracę nad ustaleniem, co robił i gdzie był w nocy z 5 na 6 sierpnia 2014 roku.
6 sierpnia 2014 roku zatrzymany został Janusz G.
Mieczysław Gorzka, autor powieści kryminalnych.
Mężczyzna jest byłym mężem Haliny. 6 lat temu rozwiedli się. Powodem rozstania małżonków była agresja męża. Janusz znęcał się nad Haliną i ich wspólnymi synami. Groził jej nożem i okrutnie pobił. Dostał wówczas wyrok 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Miał też zakaz zbliżania się do byłej żony na odległość 50 metrów. Od tego czasu para mieszkała oddzielnie. Ona w ich wspólnym mieszkaniu, on na terenie skupu złomu, gdzie pracował. Przez ten czas odbywały się liczne sprawy dotyczące podziału majątku. Następna miała odbyć się nazajutrz, to jest 7 sierpnia.
Czynności śledcze doprowadziły do...
Beata Piotrowicz, prokuratorka, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Krośnie, oskarżycielka w procesie Janusza G.
Znalezienia samochodu. W momencie, kiedy stwierdzono i znaleziono jego samochód i ustalono, że znajduje się w nim krew, znaczy odkryto ślady krwi pokrzywdzonej, no nie było wątpliwości, że ma on bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
Janusz, mąż Haliny, przebywał w areszcie ponad 10 miesięcy. Został zatrzymany w charakterze podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Z powodu braku wystarczających dowodów, że to on stał za zniknięciem pani Haliny, został zwolniony. Podczas pobytu w areszcie Janusz był obserwowany zarówno przez policję, jak i przez współwięźniów. Obraz, jaki się z tego wyłaniał, konfliktowy, groził współwięźniom, że poderżnie im gardła nożem. Podawał współosadzonym sprzeczne informacje. Raz twierdził, że jest niewinny, innym razem mówił, że zabił żonę, poćwiartował zwłoki i zakopał na działce. W kontaktach z organami ścigania przesadnie powściągliwy i ostrożny. Stwierdził nawet, że nie będzie jadł ani pił, żeby mu czegoś nie dosypali. Odmawiał zgody na badanie wariografem. Kiedy w maju 2015 roku opuścił areszt, myślał, że oszukał organy ścigania. Ponieważ nie znaleziono jego żony żywej ani martwej, on może cieszyć się wolnością. Tu jednak się przeliczył. 9 sierpnia prokuratura była gotowa do wszczęcia postępowania z artykułu 148. Rozpoczął się proces poszlakowy.
Takim najbardziej charakterystycznym elementem tej zbrodni jest to, że właśnie została zaplanowana od początku do końca. Niewątpliwie pewne rzeczy umknęły, jak chociażby monitoringi.
Słuchaj, właśnie jestem na miejscu. Idę zabezpieczyć monitoring.
Które nam dały, po pierwsze, wiedzieliśmy, co sprawca robił w ciągu nocy, już po zdarzeniu. Dało nam możliwość ustalenia trasy, tak do miejsca pokrzywdzonej, jak i z powrotem. Przy początku ulicy 17 stycznia pokazał nam, że auto jechało w kierunku Kołaczyc, a już przy następnej firmie monitoring nam nie pokazał. I na tej zasadzie ustalaliśmy okoliczności, czy też wykluczaliśmy inne okoliczności.
Czego szukamy? Białego busa. Podejrzany mówił, że wieczorem załatwiał coś na Floriańskiej.
Floriańska.
Proszę bardzo.
Czekaj. Co to jest? Przybliż to. Co to jest? Kurtka?
Wracamy do jego samochodu.
No i oczywiście ślady zabezpieczone w samochodzie, zabezpieczone w domu.
Wykazano jednoznacznie, że ciało Haliny znajdowało się w samochodzie byłego męża. Ślady zabezpieczone na metalowej przegrodzie między skrzynią ładunkową a kabiną kierowcy ujawniały obecność krwi należącej do ofiary.
Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia?
Jeden ze świadków zeznaje, że 5 sierpnia około 20 na ogródkach działkowych zauważył podejrzanego mężczyznę.
Też mnie obserwowano na 1000% z każdej strony. Synowie, on, ja.
Były konkubent Haliny G.
Chociaż nas przesłuchiwano dziesiątki razy, a nas tam nikt nie zamykał, no oprócz niego, nie?
Szedł dość szybko. Kiedy go zauważył, mężczyzna zaczął zachowywać się dziwnie.
Nie widziałem jego twarzy, ale postura się zgadza. Tak mi się wydaje.
Tego Janusza G. bym bardziej określił, bym takiego właśnie...
Jan Gołębiowski, psycholog śledczy, profiler.
No nie geniusza zbrodni, nie jakiegoś Hannibala Lectera, tylko właśnie taki bardziej zwykły, pospolity człowiek, ale rzeczywiście z takim rysem psychopatycznym.
Ujawniliśmy również ślady, które zostały zabezpieczone, więc w związku z tym jednak te błędy pozwoliły nam na ustalenie to, co się faktycznie stało.
Śledztwo jednoznacznie potwierdziło, że Janusz G. miał motyw i możliwość, żeby pozbawić Halinę G. życia. Tuż przed wyznaczoną na 7 sierpnia 2014 roku rozprawą, podczas której najprawdopodobniej utraciłby połowę swojego majątku, podjął działania przeciwko swojej byłej żonie. Biorąc pod uwagę poprzedni atak, za który mężczyzna został skazany wcześniej wyrokiem w 2012 roku oraz ilość i wielkość zabezpieczonych w toku śledztwa śladów krwi, stwierdzono, że zadano jeden lub więcej ciosów ostrym narzędziem. Zwłoki Janusz G. najprawdopodobniej ukrył w dywanie, po czym wywiózł je w nieznane do dziś miejsce.
Miłosz?
Miłosz, to ty?
To, że już groził, bił, przy użyciu właśnie noża, no zapowiadało, że może to się skończyć tragicznie, no i rzeczywiście tak się skończyło.
Zawsze starałam się robić tak i tak prowadzić swoje sprawy, że jeżeli stawiałam komukolwiek zarzut popełnienia przestępstwa, to musiałam być przekonana o jego słuszności. Cały materiał dowodowy, który zebraliśmy w toku tego śledztwa, został potwierdzony przed sądem. Żaden dowód nie został zakwestionowany. Dzięki temu mogliśmy doprowadzić do jego skazania.
Janusz G. otrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Ciała Haliny G. do tej pory nie odnaleziono.
Sprawcy może się wydawać, że brak ciała i narzędzia zbrodni zapewni mu bezkarność. Nic bardziej mylnego. Prokuratura nadal ma możliwości postawienia go przed sądem. Tak było w przypadku Janusza. Szereg dowodów poszlakowych, wpisujący się w ustalony podczas śledztwa przebieg zdarzeń, pozwolił na wszczęcie procesu, który zakończył się wyrokiem skazującym.
Wystąpili prowadzący Mieczysław Gorzka, Grażyna Wolszczak, Adam Cywka, Ernest Nita, Przemysław Kowalski, Maciej Robakiewicz, Chrystian Talik, Daniel Zawada. Czytał Janusz Zadura.
To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 32, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, Orange pozycja 42, w sieci Toja numer 354, a w UPC 116 lub 405. Zapraszamy.